Szanowni Państwo, miło mi ogłosić, że w roku 2022 tytuł łódzkiego biznesmena roku za rozwój i jeszcze raz rozwój oraz skuteczną konkurencję wobec wielkich sieci handlowych otrzymuje właściciel sieci delikatesów Walduś, pan Waldemar Krzywicki. Wielkie brawa! Panie Waldemarze, zapraszamy!
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę wybaczyć, nie przywykłem do wystąpień publicznych. Nie sądziłem też, że to, co robimy w Waldusiu, zostanie tak pięknie docenione, więc nie przygotowałem sobie żadnej zgrabnej anegdotki na początek. W każdym razie chciałem przede wszystkim podziękować. Tego sukcesu nie byłoby bez wspaniałego zespołu pracowników, którzy ciężko pracują każdego dnia nad ofertą. Czasy, w których każdą osobę z firmy znałem po imieniu, niestety już minęły. W tej chwili w spółce pracuje prawie 500 osób. Ale to nie zmienia faktu, że każda z nich zasługuje na wyrazy wdzięczności. Chciałem też podziękować mojej rodzinie, żonie Renacie i synowi Dawidowi. Kochani, wiem, że w ostatnim roku, w ostatnich latach nawet, w domu bywałem gościem. Bardzo Wam dziękuję, że to znieśliście z taką wyrozumiałością i taką miłością. Słabo wypadłem.
No coś ty. Było bardzo dobrze. Tak wiesz. Naturalnie i po ludzku. Ja się wzruszyłam.
Ty się zawsze wzruszasz.
No wiesz. Jak cię słuchałam, to obiecałam sobie, że ci to powiem. Wiele osób myśli, że nam się udało w życiu i... No i to prawda jest, wszystko mamy. Wszystko, co możemy zamarzyć, ale wiesz, chyba tylko ja wiem, jak dużo cię to kosztowało i jak dużo to kosztowało naszą rodzinę. I jestem z ciebie bardzo dumna i wiem, że Waldoś to nie tylko sklepy, ale no, jakby to powiedzieć, dzieło twojego życia. I wiem, że nie robisz tego tylko dla siebie, ale dla nas też.
Rany boskie, Renata, to brzmi jak mowa na moim pogrzebie.
Głupi jesteś. To brzmi jak żona, która jest cholernie dumna z męża. I z tej statuetki też.
Ciekawe, co Dawid powie.
Nic nie powie. Nawet nie zauważy. Nawet nie zauważy, że wróciliśmy, tak jak pewnie nie zauważył, że wyszliśmy.
No daj spokój. 16 lat w życiu mężczyzny to naprawdę jest dziwny czas. Nie jest najgorzej chyba.
No, może. Nie wiem. Nigdy nie byłam 16-letnim chłopakiem, ale on mi się ostatnio wydaje bardzo dziwny.
Przesadzasz. Nie ma na świecie matki 16-letniego chłopca, której jej syn nie wydawałby się dziwny. Może coś kupimy po drodze? Jakieś sushi? Nakryjemy w salonie i sobie zrobimy też małą uroczystość w domu. Tylko dla naszej trójki.
Może to dobry pomysł. A potem może moglibyście zagrać w szachy? Dawid lubi, a dawno już nie graliście. Dawid! Dawid! Kolacja!
Dawid! No co, on nie słyszy?
Przez ten zegar pewnie. Mówiłam ci, że on nas kiedyś wszystkich do szału doprowadzi. Albo przynajmniej do głuchoty.
Pamiętaj, że to jeszcze zegar mojego pradziadka. Był w rodzinie od zawsze. A babcia mówiła, że przynosi szczęście w interesach. Pewnie w słuchawkach siedzi.
Zegar?
Dawid. Pójdę po niego. Synku, kolacja jest. Chodź na dół. Sushi kupiliśmy.
Tato, mówiłem ci, żebyś nie wchodził do mnie do pokoju, dopóki nie powiem, że można.
Pukałem przecież.
No i co z tego, że pukałeś?
No chodź na dół, nie kłóćmy się. Wiesz, że mi tę nagrodę dali. Tego przedsiębiorcy. Mówiłem ci, że taki konkurs jest. Chcieliśmy z mamą poświętować.
To świętujcie. Ja nie jestem głodny.
No nie wygłupiaj się. Chodź. Zjemy, pośmiejemy się, a potem cię w szachy ogram. Fajnie będzie.
Tato, nie jestem głodny i nie chcę grać w szachy. Możesz proszę wyjść z mojego pokoju? Nie odpowiada mi twoja energia.
Weź ty się, chłopie, może zastanów. Jak ty się do mnie odzywasz, co? Siedź sobie tutaj i myśl, jeśli jeszcze potrafisz.
I co, idzie?
Nie, nie jest głodny. Nie chce grać w szachy i w ogóle kazał mi się z pokoju wynosić, bo nie odpowiada mu moja energia.
Pokłóciliście się?
Nie zdążyliśmy. Kazałem mu siedzieć i myśleć nad sobą i trzasnąłem drzwiami.
No, mówiłam ci, że on jakiś dziwny jest.
Zysk przed opodatkowaniem w trzecim kwartale szacujemy, panie prezesie, na 7 milionów złotych.
A jakie były założenia?
No podobne. Chwileczkę. Szacowaliśmy na 6,8 miliona, więc wyszło trochę lepiej niż szacunki.
O, bardzo dobrze. Rozumiem, że trzymamy rezerwę na sklep na Piotrkowskiej.
Tak. To już jest ostatnia prosta. Jeszcze są potrzebne zgody od konserwatora zabytków i...
Przepraszam. Halo?
Panie prezesie, dzwoni pana żona. Mówi, że to pilne.
Proszę połączyć.
Halo? Waldek?
Renata, mam posiedzenie zarządu. Co się dzieje?
Chodzi o Dawida. Dzwonili z liceum przed chwilą. Czy ty go rano odwoziłeś?
No tak. Jak codziennie po drodze do pracy.
Szkoła mówi, że on od 3 tygodni nie był na żadnej lekcji. A po wakacjach przez tydzień chodził, a potem go nie ma. Chcą wiedzieć, czy zmieniliśmy liceum.
Co takiego?
No mówię ci. On chyba naprawdę nie chodzi do szkoły.
A gdzie on jest teraz?
Nie wiem. W domu go nie ma.
Dobra, jadę. Będę za 20 minut. Panie Stefanie, przepraszam, musimy przełożyć dalsze spotkanie. Przepraszam, sprawy rodzinne. Dzwoniłaś do niego na komórkę?
1000 razy. Nie odbiera. Albo odrzuca.
A SMS-y?
Wysyłałam. Chyba z milion. Nic. Cisza. Zero reakcji.
Ach, nogi z dupy gówniarzowi pourywam. 2800 zł czesnego za szkołę co miesiąc, a ten sobie na wagary chodzi.
Dawid?
To ja.
Możesz tu do nas przyjść, proszę?
Ale po co?
Bo chcemy z tobą porozmawiać.
A ja nie chcę z wami rozmawiać. Zmęczony jestem.
To w tej chwili nie ma znaczenia. W szkole byłeś?
Tak.
Dzisiaj?
No tak.
Nie kłam mi tu bezczelnie, synu. Szkoła dzwoniła. Od 3 tygodni tam nie byłeś.
Ja nie chcę z wami rozmawiać. Idę do siebie, dajcie mi spokój.
Dawid, nigdzie nie idziesz. Siadasz tutaj. Nie rozumiesz, że się z matką martwimy? Co się dzieje?
Dajcie mi spokój! Nigdzie nie idę, to mnie zatrzymaj! Zobacz, idę, widzisz? Idę do siebie, do pokoju i nie chcę mieć nic wspólnego z waszą toksyczną energią.
Rany boskie, Waldek. Co się dzieje z naszym synem?
Nie wiem. Nie umiem powiedzieć. Dawid. Mama płacze na dole. Ja nie chcę się kłócić.
To wyjdź i zostaw mnie w spokoju.
Chcę tylko powiedzieć, że jutro idziesz do szkoły rano. Odprowadzę cię do klasy i jako własną porażkę przyjmuję to, że muszę 16-letnie dziecko do klasy jak 7-latka odprowadzać. I nie interesuje mnie, czy ci będzie wstyd, czy będą się z ciebie śmiali. Sam sobie na to zapracowałeś.
A mnie to nie obchodzi. Niech się śmieją. To nie ma żadnego znaczenia w skali świata. Skończyłeś?
Obiecałem mamie, że się z tobą nie będę kłócił dzisiaj. Więc się nie pokłócę.
Odwiozłeś?
Do klasy wprowadziłem. Za rękę prawie.
To co, idziemy?
Wiesz, jakoś głupio się z tym czuję. To jest, jakby to powiedzieć, no jednak przyznanie się do porażki jakby.
Waldek, ja wiem, ale to jest jedyne wyjście.
No dobra, to chodź. Ale zróbmy to tak, żeby się nie poznał, okej?
No jasne. Dlaczego pukasz?
No, druhowo. Ale co my w zasadzie chcemy tu znaleźć? Brudne skarpety i spleśniały jogurt?
Waldek, nie wygłupiaj się. Mi naprawdę nie jest do śmiechu. Ja nie wiem, co my chcemy znaleźć, ale północy myślałam. Może on wpadł w narkotyki. To jest możliwe u 16-latka. On trochę się tak zachowuje, jak jakiś narkoman, nie?
Myślisz? Ja nie wiem, jak się narkomani zachowują.
Nie wiem. Mam nadzieję, że nie, ale jak znajdziemy jakieś, no nie wiem, strzykawki czy fifki...
Dobra. To poczekaj jeszcze. Zdjęcie zrobię, jak tu wygląda.
Po co?
Jak ci coś spadnie albo przesuniemy, to będziemy mogli tak samo ustawić. Nie wiem... Co się z Dawidem dzieje, ale wiem, że jakby się dowiedział, że mu pokój przeszukaliśmy, to by się nie odezwał do nas rok.
Dobry pomysł. Rób.
Już.
Dobra, to jeśli możesz, poszukaj tam, a ja zajrzę tutaj.
Okej. Masz coś?
Nic. Pełno kurzu za łóżkiem, brudne ubrania, porozrzucane pionki od szachów pod biurkiem i tyle. A ty?
Nic, ale przynajmniej się dowiedziałem, że nasz syn ma bogate życie duchowe.
W sensie?
No zobacz, ile książek. Duchowe przywództwo jakiegoś Dharematungfa Gali. Energia wewnętrzna tego samego, siła w duchu, reba, maki, coś tam. Kurczę, ja w jego wieku to chyba Winnetou czytałem jeszcze.
Odłóż, tak jak były, na półkę.
One nie na półce były, tylko na szafce przy łóżku.
No to połóż tam.
Czyli co? Nic nie ma, nie?
Chyba nie. Nie wiem już, czy powinniśmy się... cieszyć czy martwić z tego. W ogóle jakoś tak pusto jest tutaj, w tym pokoju, nie?
O kurwa.
Co?
No właśnie. Pusto. Przecież tu nie ma ani jego PlayStation, ani tego, wiesz, siedzenia specjalnego, co się kierownicę przyczepia.
Jakiego siedzenia?
Pamiętasz, 2 lata temu, na urodziny mu kupiliśmy taki specjalny fotel, co kierownicę się dołączało i pedały, i można było jeździć na konsoli.
A, tak. I co, nie ma tego? Gdzie to jest?
No mówię, właśnie. Nie ma.
To może jest w piwnicy?
No może, sprawdzę. Ale konsoli też nie ma. Ani laptopa.
Do szkoły wziął?
Konsolę?
Laptopa.
Nie, chyba. Nie widziałem, żeby miał.
Trzeba będzie go zapytać. O, szkoła znów. Halo? Tak, przy telefonie? Jak to nie ma? Przecież mąż zaprowadzi... Aha. Tak, rozumiem. Nie, no... Tak, sprawdzimy oczywiście. Dziękuję. Dziękuję za informację. Do widzenia. Och, rany boskie.
Co się stało?
Dawid przyszedł na pierwszą lekcję, ale na drugie już się nie pojawił. Dzwonili, żeby zapytać, czy go wzięliśmy ze szkoły. No dziękuję ci, kochana, dziękuję. Tak, będziemy się starali. Dziękuję ci bardzo. Na razie, pa!
I co?
Rozmawiałam z mamą Maćka, Roberta, Zosi.
Której Zosi?
Kowalczyk. Pamiętasz, oni kiedyś wszyscy taką bandę tworzyli w zeszłym roku.
A, tak.
No i wszyscy mówią to samo, że Dawid po wakacjach się zmienił, że nie chce z nimi za bardzo gadać. A Zosia mamie mówiła, że jej wykrzyczał, że mu nie odpowiada jej energia i żeby się do niego nie odzywała. Wyobrażasz to sobie?
Czekaj. Co powiedział?
Że nie chce z nią rozmawiać i coś tam o, wiesz, złej energii.
Dawid, chcę z tobą porozmawiać.
A ja z tobą nie chcę.
Możesz mi przynajmniej powiedzieć, gdzie dzisiaj byłeś? Jest po 22 już.
U przyjaciół byłem, daj mi spokój.
Nie, kurwa, przecież my mamy prawo wiedzieć, gdzie chodzi nasz syn. Bo gdzie nie chodzi, to już wiemy. Na pewno nie chodzi do szkoły. Czy nie mam racji?
Oh, masz. Tylko co z tego? Przecież... Nie będziemy go śledzić.
Dzień dobry. Ja jestem umówiony z panem Marcinem Daleckim.
Pan Waldemar?
Tak.
Zapraszam. Szef już czeka na pana. Drugie drzwi po prawej stronie. Tym korytarzem. Przy drzwiach znajdzie pan zresztą tabliczkę.
Dziękuję. Dzień dobry, panie Marcinie. Waldemar Krzywicki. Byliśmy umówieni.
Witam. Tak, oczywiście. Zapraszam serdecznie. To dla nas zaszczyt.
Nie rozumiem.
No, kilka dni temu miałem okazję oglądać pana na scenie na gali przedsiębiorców. Gratuluję sukcesu. Zresztą sam jestem częstym klientem w pana sklepach.
Dziękuję. Widzi pan... Ja nie jestem tu w sprawie biznesowej, niestety.
Rozumiem.
Ale w pewnym sensie tak do pana trafiłem. Zadzwoniłem do 3 kolegów z branży, pytając o jakieś sprawdzone i dyskretne biuro detektywistyczne i wszyscy polecili właśnie agencję TRAP.
Bardzo mi miło. W czym możemy pomóc?
Widzi pan, mamy wraz z żoną... Ogromny kłopot z naszym synem. Dawid ma 16 lat i od miesiąca, od kiedy skończyły się wakacje, zachowuje się bardzo nietypowo. My zawsze mieliśmy, znaczy wcześniej, jakieś takie normalne reakcje w domu. Było dużo śmiechu, jakieś weekendowe wyjścia do kina często, planszówki. W szachy graliśmy z Dawidem.
Rozumiem.
No, a od tych kilku tygodni to jest jakaś zupełna zmiana. Ja własnego syna nie poznaję. Prawie się do nas nie odzywa, a Jak się odzywa, to w sposób chamski w stosunku do mnie i żony. Przestał się interesować tym, co go wcześniej interesowało. A co gorsza, właśnie się dowiedzieliśmy, że nie chodzi do szkoły. Zwyczajnie nas oszukuje.
Bardzo mi przykro.
A w dodatku mam podejrzenie, że z jego pokoju zniknęły cenne rzeczy. Nic ważnego na szczęście, ale brak konsoli, różnych akcesoriów do gier, komputera. Wie pan, ja nigdy nie oszczędzałem na takim doposażeniu syna w gadżety, więc to były raczej najnowsze modele. Całkiem sporo warte.
Rozumiem. I chcieliby państwo...
Przede wszystkim chcielibyśmy się dowiedzieć, co się dzieje. Ja zaprowadziłem syna do szkoły wczoraj. Sam go do klasy wprowadziłem, a potem się okazało, że on już po pierwszej lekcji znów uciekł. A do domu wrócił po 21 i ewidentnie nie chciał nam powiedzieć, gdzie był.
Jasne. Czyli w pierwszej kolejności powinniśmy ustalić, gdzie państwa syn... Przepraszam, zapomniałem imienia.
Dawid.
Gdzie Dawid spędza czas.
Tak, tak. Nie chcemy w domu nakładać jakichś aresztów domowych, czy nie wiem, zamykać go w pokoju, ale z pewnością chcielibyśmy dowiedzieć się, gdzie on chodzi. No i po co tam chodzi? W sposób dyskretny oczywiście.
To zrozumiałe, oczywiście.
Czy państwo mogą się podjąć takiego zadania?
Naturalnie. To jest absolutnie w zakresie naszej działalności.
No świetnie. To co teraz?
Widzi pan, żeby cokolwiek w tej sprawie zrobić, musimy podpisać z panem umowę. To nie zajmie długo, pewnie jakieś 30 minut i dokumenty będą gotowe. Rozumiem też, że zależy państwu na czasie.
Oczywiście.
Dzisiaj jest środa. Czy syn jutro idzie do szkoły?
No tak.
Na którą godzinę?
Na 8. Zawsze ma na 8.
Świetnie. Proszę więc go zawieźć pod szkołę, jak zwykle. Które to liceum?
Prywatne, na Alei Kościuszki, ale... Przepraszam, nie pamiętam nazwy, ale to jedyne na tej ulicy.
Jasne, znajdziemy. Czy Dawid porusza się jakimś rowerem, motorowerem, czy na przykład elektryczną hulajnogą?
Nie, dostał kiedyś elektryczną hulajnogę, ale stoi w garażu, nieużywana od lat. Ze szkoły wraca sam, autobusem. Do nas są 3 przystanki.
Rozumiem. Więc jak mówię, proszę go zawieźć do szkoły. Czy ma pan zdjęcie syna?
Tylko w telefonie.
Proszę mi wysłać.
Jasne. Zaznaczę kilka, chyba najwyraźniejszych. Jaki numer?
511 420 131.
511 420 131.
Dokładnie. 511 420 131.
Poszło.
Mam, dziękuję. A jeszcze zapytam, czym pan go przywiezie? Rozumiem, że pana samochodem.
Tak.
A czym pan jeździ?
Mercedesem, G-klasą, czarnym. Wie pan, to taki terenowy.
Wiem. No więc tak jak mówiłem, zabieramy się do sprawy od jutrzejszego ranka. Jeśli syn zdecyduje się nie iść na lekcję, to my będziemy wiedzieli, gdzie poszedł. Po południu do pana zadzwonię i umówimy się na spotkanie, gdzie wszystko opowiem.
Dziękuję.
Słuchajcie, to wcale nie jest taka łatwa sprawa. Chłopak jest młody. Niewiele o nim wiemy. Nie wiemy też, w co się wplątał, jeśli w ogóle się wplątał. Może ma powody, żeby być podejrzliwym i cały czas się rozglądać. A może takich powodów nie ma. W każdym razie, moim zdaniem, co najmniej 3 dwuosobowe ekipy.
Szefie, 3 ekipy? Do jednego smarkacza? Pewnie do salonu gier chodzi na automaty i przepuszcza ojca pieniądze.
No wiem, ale nie możemy go spłoszyć. Coś mi się w tej sprawie nie podoba. Ten ojciec opowiadał o ich relacji szczerze i tu faktycznie to wygląda tak, że oni jeszcze 2 miesiące temu byli blisko siebie, a teraz syna nie poznaje. jakoś to wygląda dziwnie.
Czyli trzy ekipy, cały czas blisko.
Chodzi o to, żeby wiecie, jak chłopak będzie gdzieś jechał autobusem, a potem się w tramwaj przesiądzie, to żeby nie zobaczył tych samych osób najpierw w autobusie, a potem w tramwaju.
Jasne, czyli jedna para blisko, dwie w obwodzie. I się wymieniamy.
Dokładnie.
No dobrze, a co my mamy zrobić, jak on gdzieś już dojdzie? Mamy tylko ustalić miejsce?
Jak to będzie biblioteka, to wchodzicie. No a jak miejsce niepubliczne, no to wiadomo, wejść nie można.
Okej, to jasne przecież. A zdjęcia robimy?
Pełna dokumentacja. Zawsze wam powtarzam, że z każdej pracy musimy się uczciwie rozliczyć z klientem. Muszą być zdjęcia bądź filmy uwiarygadniające naszą pracę i potwierdzające opis stanu faktycznego zawartego w raporcie. Widzieliście, ile ostatnio skarg spływa do Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów? Na jakiś pseudospecjalistów z naszej branży?
To prawda. Ten ostatni, co już o nim słyszeliście, to do raportu z 20 dni obserwacji wstawił chyba 5 zdjęć. Przecież to jakaś paranoja.
Nie pierwszy i nie ostatni taki profesjonalista. Pewnie podjechał na adres 5 razy, zrobił jakąś fotkę, nie wychodząc nawet z auta, bo padało i napisał, że nic się nie działo. Skasował klienta na 20 tysięcy i zadowolony.
No ale zobacz, ile ma pozytywnych opinii w Google'ach.
Daj spokój z tymi opiniami. Doskonale wiecie, że można ich sobie kupić nawet 1000. Tylko po co mamy mieć opinii więcej niż najlepsza restauracja w mieście? Naprawdę dziwię się ludziom, że jeszcze się nabierają na takie numery.
Co racja, to racja. Nie ma to jak porządny raport i zdjęcia i ewentualnie filmy. Ta babeczka, co zrobiliśmy jej ostatnio sprawę rozwodową, w 3 dni dostała ponad 700 zdjęć i 30 filmów z wojaży męża. Przy 20-dniowej obserwacji to pewnie byłoby dobrych kilka tysięcy.
Aha, była mega zadowolona z naszej pracy, to fakt. Już chyba mieliśmy 3 klientów z jej polecenia.
No i widzicie, a opinii nadal nam nie wystawiła, mimo że rozmawiałem z nią kilkukrotnie i zarzekała się, że na pewno to zrobi.
No, wiecie jak to jest. Ludzie nie chcą się chwalić tym, że mają problemy.
Dobra, koniec tej gadki. Bierzemy się za tego chłopaka od rana. Mówię wam, że pod koniec dnia będzie po robocie.
Fajny wóz. G-klasa.
Stary, to prawie 1 000 000 złotych, jak nic, takie auto. Dobra, wysiadł. Idzie. No, jakby do szkoły, nie?
Tak wygląda. Ojciec odjeżdża. No, zobacz. Tylko na to czekał. Wychodzi za bramę.
Radek i Dagmara są na miejscu, idą za nim.
Gdzie on idzie? Na przystanek?
Na przystanek to w drugą stronę wyszedł. Dobra. Robimy tak. Poczekamy ze 30 sekund i pójdziemy my też. Przecież nie możemy jechać za nim 5 na godzinę. A Zbyszek z Grześkiem niech zostaną w drugim samochodzie i nie wiem, jakoś spróbują być blisko. Poczekaj, zadzwonię do nich. Zbyniu, słuchaj, wygląda na to, że ten chłopak w żaden autobus nie wsiada. Tak, idzie na piechotę. Ja wiem, że niedobrze. No nie da się, nie... Dobra, słuchaj. My z Markiem pójdziemy za Radkiem i Dagmarą. W razie czego ich zmienimy. A wy jakoś spróbujcie podjeżdżać do nas, okej? Okay? Co? No tak. Takimi żabimi skokami, żebyście blisko byli w razie czego. Dobra. W kontakcie.
Idziemy?
Tak. Dagmara, słuchaj. Idziemy z Markiem za wami, tylko po drugiej stronie ulicy. No nie wiem, pewnie ze 100 metrów. Rozumiem, że wy tego chłopaka widzicie, tak? Dobra. To my się trzymamy tylko was. Jakby się kręcił, albo się odwracał, to daj znać. To się zamienimy, dobra? Okej, na razie. Wszedł tam? Okej. Cyknijcie sobie selfie z adresem. Co? Pewnie. Nie, nie. Powiedz Radkowi, że nie musi się całować. Na razie.
Wszedł gdzieś?
Tak, jakaś kamienica. Żadnych tabliczek podobno.
To co teraz?
Idziemy do nich i się zmienimy. My sobie, Mareczku, gdzieś znajdziemy jakąś dziuplę i będziemy czekać, aż wyjdzie. Może Zbyszkowi uda się zaparkować jakoś tak, żeby było widać drzwi.
Dobra, tylko ja to najpierw obejdę, żebyśmy mieli pewność, że nie ma drugiego wyjścia.
Jasne. A Radek z Dagmarą niech wracają i spróbują coś ustalić o tym budynku. Może gdzieś w sieci będzie, co tam jest w środku.
Nawrot 158. Patrz, jest.
Centrum duchowej reinkarnacji w energii. Co kurwa? Jakiej duchowej reinkarnacji w energii?
Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Czekaj. O, mają swoją stronę internetową. U nas zrozumiesz radość na poziomie ewolucyjnym powyżej człowieka. Energia zabierze cię do domu, prawdziwego domu. W spokoju znajdziesz szczęście, a w szczęściu spokój. Odwiedź nas, gdy szukasz, znajdziesz to, czego pragniesz. Co za bełkot.
No, to nie brzmi normalnie. I na pewno nie brzmi jak żaden z tych kościołów.
Kościołów?
No wiesz, no, zielonoświątkowcy, Świadkowie Jehowy i oni tam wszyscy. Tu jest coś bardzo dziwnego.
Myślisz, że sekta?
No, a dlaczego nie? Przecież one są. I niektóre dobrze się mają.
Centrum duchowej reinkarnacji w energii. Poczekaj. Jest o nich coś jeszcze. Ty, zobacz. Jest jakiś blog dziewczyny. Poczekaj. Ona pisze, że się od nich wyrwała. Nie ma co. Trzeba do szefa dzwonić.
Halo? Czy pani Sabina?
Tak, a kto mówi?
Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja nazywam się Marcin Dalecki. Dzwonię z Łodzi, z biura detektywistycznego.
O, co się stało? Coś z mamą?
Nie, nie, nie. Ja nie dzwonię w sprawie pani mamy. Widzi pani, prowadzimy sprawę u nas w biurze, która, obawiam się, łączy się z Centrum Duchowej Reinkarnacji w Energii.
O, rady boskie.
No właśnie. Ja niestety nie mogę dużo więcej powiedzieć, bo obowiązuje mnie bezwzględna poufność wobec klienta, ale czy pani nie znalazłaby 10 minut na kawę? Sprawa jest bardzo pilna, a chcielibyśmy się dowiedzieć więcej o tej grupie.
W sekcie. Może pan śmiało nazwać to sektą.
No właśnie.
Widzi pan, z przyjemnością bym się spotkała, bo obiecałam sobie, że do końca życia będę z nimi walczyć wszystkimi siłami. Tylko ja teraz pracuję w Szczecinie, a pan, zdaje się, mówił, że dzwoni z Łodzi.
Tak, z Łodzi.
Ale wie pan co? Może możemy teraz po prostu porozmawiać? Ja mam akurat przerwę w biurze. Sama w pokoju jestem i mogę panu opowiedzieć.
O, świetnie. Chciałam tylko zapytać, czy nie ma pani nic przeciwko temu, abym informacje z tej rozmowy przekazał klientowi?
Jeśli to ma komukolwiek pomóc, to może pan nawet mój numer telefonu podać.
Dziękuję. No, przede wszystkim chciałem zapytać, czym jest to całe Centrum Duchowej Reinkarnacji w Energii?
Wie pan, kiedyś myślałam, że to najpiękniejsze, co może w życiu spotkać człowieka. Dziś wiem, że to chyba jedna z najgorszych rzeczy, na jaką można trafić.
Czyli?
No to od początku. Centrum to zwykła szajka oszustów. Facet i kobieta każą do siebie mówić kiku i kika. Mówili, że to znaczy energia w sanskrypcie. Ale to też pewnie bzdura zupełna. W każdym razie mnie złapali na wakacjach na obozie karate. Pojechałam jako zwykła studentka polonistyki, a wróciłam, tak jak wtedy myślałam, jako jedna z kilkuset oświeconych ludzi w Polsce.
Oświeconych?
Wie pan, to jest pewna całość. Tak jak oni mówią, jakiego tonu używają, to jak gestykulują, jakich argumentów używają, z jaką uwagą słuchają, jak niby wszystko rozumieją. Dla młodego człowieka to wszystko, cały ten teatr, to się wydaje niezwykle wręcz atrakcyjne. Ja w czasie tamtych wakacji byłam tuż po rozwodzie rodziców i śmierci psa, który był ze mną przez 16 lat. Prawie całe życie mi się wydawało w gruzach i taki rozbity grunt był dla nich niezwykle łatwy. Całą tę opowieść o złu, konieczności odnowy energii w człowieku, dobru, kto jest tylko dla tych, którzy pójdą za nimi, uwierzyłam bardzo szybko.
Rozumiem.
Dziś wiem, ale to nic innego niż po prostu zręczna, bardzo zręczna manipulacja psychiczna. Wyrafinowana i nieetyczna, choć prowadząca przynajmniej u mnie, ale nie tylko, do kontroli umysłu, czuć i chyba myśli też. Ja czułam się uzależniona od Kiku i Kiki duchowo i fizycznie, ale co więcej, byłam z tym uzależnieniem bardzo szczęśliwa.
No tak. A proszę powiedzieć, po co oni to wszystko robią? Czy to jest jakaś forma filozofii, religia?
Gdzie tam? To tak naprawdę jest wielkie oszustwo finansowe. Oprócz mieszkania w centrum Łodzi, oni mają jeszcze spory teren pod Łodzią. Tam jakieś domki, brda i przyczepy kempingowe. Układ jest taki, że najpierw trzeba pozyskać ich zaufanie podczas spotkań w Łodzi, a kto te zaufanie pozyska, może na stałe przenieść się do tych domków. I ludzie tam mieszkają. Po 4-5 osób w małym domku. Ale wie pan, co trzeba zrobić wcześniej?
No.
Trzeba złożyć przysięgę wierności oraz nakaz dzielenia się majątkiem. Nakaz! I nie tylko swoim, ale również tym, do którego ma się dostęp. Czy pana klient jest bogaty?
Proszę wybaczyć, ja niestety nie mogę rozmawiać o swoich klientach, nawet w najwyższym stopniu ogólności.
Jasne, rozumiem. W każdym razie, jeśli jest bogaty, to za chwilę nie będzie. Widziałam sama osoby, które sprzedawały mieszkania, samochody, wyciągały wszystkie oszczędności z banku i przepisywały na tych oszustów. A wie pan, co jest najlepsze?
Słucham.
Najlepsze jest to, że gdy Kika i Kiku uznali, że już więcej od kogoś nie wyciągną, to po prostu wyrzucają ich z tych domków na zbity pysk. Mówią, że stracili zaufanie i fru z chatki. A ci nieszczęśnicy potem stoją przed płotem i proszą, aby im wybaczyć.
Niesamowite.
Przepraszam pana, ale muszę kończyć. Kończy mi się przerwa, zaraz koleżanka do pokoju wróci, a ja nie do końca chciałabym o tym głośno mówić.
Oczywiście. Pani Sabino, bardzo pani dziękuję. Niezwykle mi pani pomogła.
Cieszę się. Do widzenia.
Marcin, melduje powrót.
Wrócił do domu?
Odprowadzony przez nas do drzwi w zasadzie. Czekaliśmy nawet, aż się za nim drzwi zamknął. Dopiero wtedy obserwację zdjęłam.
Świetnie.
Dowiedziałeś się czegoś? Po co on tam łazi?
Daj spokój, już chyba lepiej, jakby tam było nielegalne kasyno. Chłopak się wplątał w sektę i to, jak się wydaje, nie byle jaką, tylko skutecznie okradającą ludzi. Nawet nie okradającą, tylko namawiającą do oddania wszystkiego.
No, to jak się synalek na konto tatusia dostanie, to niezły im przelew zrobi.
Dominika!
Przepraszam, masz rację. W sumie to nic zabawnego.
Dokładnie. No nic, dzwonię do klienta. No i to byłoby w zasadzie na tyle. Bez cienia wątpliwości ustaliliśmy, że Dawid chodzi na spotkania tego Centrum Duchowej Reinkarnacji. I bez cienia wątpliwości jest to sekta, i to sekta niebezpieczna.
Ale panie Marcinie, dlaczego akurat Dawid?
Widzi pani, mi trudno na to pytanie odpowiedzieć. Ale proszę go nie winić za mocno. To są bardzo niebezpieczni ludzie, wyćwiczeni w technikach manipulacji i ludzie, szczególnie młodzi ludzie, naprawdę ulegają im mocno. Nie wiemy oczywiście, czy oni wytypowali Dawida ze względu na państwa sytuację materialną, czy też przypadkowo na niego wpadli, ale to w pewnym sensie nie ma znaczenia.
Ale jak go stamtąd wyrwać?
No cóż, od strony prawnej to jeszcze przez niecałe 2 lata mają państwo władzę rodzicielską nad Dawidem. To w praktyce znaczy, że z niewielkimi wyjątkami to państwo decydują w myśl prawa o tym, co jest dla Dawida dobre, a co złe. Przestrzegam tylko przed jakimiś radykalnymi posunięciami.
Radykalnymi?
No myślę, że na pewno przyszło panu do głowy, że może Dawida wysłać do szkoły gdzieś za granicę, do jakiegoś internatu.
Skąd pan wie?
No bo chyba każdemu rodzicowi to przyszłoby do głowy natychmiast. Tylko, że później najczęściej kończy się to tym, że my jako biuro tych dzieciaków poszukujemy. Bo jeszcze zanim państwo wrócą do domu, to oni już z tego internatu uciekną. I nie ma znaczenia, czy chodzi o narkotyki, sekty, hazard, alkohol czy cokolwiek innego. Po prostu nastoletnie dzieci są możliwe do upilnowania tylko w ośrodkach zamkniętych. Co w państwa przypadku może nie zadziałać.
Dlaczego?
Widzi pani, Dawid ma do 18 2 lata niecałe. Zamknięcie narkomana na 2 lata zwykle oznacza, że on z tego nałogu wychodzi. Ale w przypadku Dawida to jest silne, nie wiem jak to powiedzieć, oczarowanie. Jeśli go państwo skierują do jakiegoś ośrodka zamkniętego, to on tylko się utwierdzi w przekonaniu, że jest niezrozumiany i skrzywdzony. Ja oczywiście nie jestem psychologiem, mogę się tylko z państwem podzielić obserwacjami ze spraw, które do nas trafiają. Tyle.
Ma pan rację. Tylko co nam pozostało?
Ja mam jeszcze jeden pomysł. Widzą państwo, w Szczecinie mieszka pewna młoda dziewczyna, Sabina. Ona kiedyś też, jak Dawid, wpadła w tę sektę. Potem z niej wyszła. Przyznam, że nie zdążyliśmy ustalić jak i kiedy, ale co najważniejsze, teraz jest absolutnie otwarta, aby demaskować ich prawdziwe zamiary.
Myśli pan, że ona mogłaby pomóc?
Nie wiem, ale wydaje mi się, że to w tej chwili najlepsza opcja. Ktoś, kto tam był, kto jest wiarygodny w oczach Dawida, może być jedynym sposobem, aby otworzyć oczy na rzeczywistość.
Ma pan rację. Czy pan ma telefon do tej pani Pauliny?
Sabiny.
Sabiny, przepraszam.
Tak, znajdą go państwo w teczce z materiałami. Zresztą ona wie już, że państwo możecie zadzwonić. Myślę, że gdy usłyszy od państwa szczegóły, to bez problemu uda się państwu ją namówić do przyjazdu. Ja niestety nie mogłem jej nic o szczegółach powiedzieć bez państwa zgody.
Samolot jej wynajmę, limuzynę wyślę, ale chciałbym, żeby była u nas już jutro.
Rozumiem. Wcale się nie dziwię.
Panie Marcinie, list do pana.
Pewnie znów z sądu i znów jako świadek będę zeznawać.
No właśnie nie. Normalny. Ręcznie zaadresowany i jeszcze tak śmiesznie. Pan Marcin detektyw. Kto tak teraz listy pisze? I znaczek jest zagraniczny, chyba ze Szwajcarii.
Panie Marcinie, zbierałem się do tego listu długo, prawie 3 miesiące. Szczerze mówiąc, to jest chyba pierwszy mój list pisany ręcznie w życiu. Jestem z rodzicami na nartach w Davos i chciałem panu za to podziękować. Gdyby nie pan, to pewnie byłbym teraz gdzieś.
Gdyby nie pan, to pewnie byłbym teraz gdzieś pod łodzią, szukając kosmicznej energii i zastanawiając się, jaki ojciec ustawił szyfr do sejfu w domu, albo gdzie mama chowa kolczyki. Wiem od mamy, że rodzice nie rozmawiali z panem od ostatniej wizyty i chciałem panu powiedzieć, co się stało. Tata ściągnął do nas do domu panią Sabinę. Mieszkała u nas przez 3 dni, z których chyba większość spędziła pod drzwiami mojego pokoju. Siedziała tam i mówiła do mnie przez te drzwi. Do niczego mnie nie przekonywała, opowiadała tylko o sobie i swoim pobycie w centrum. I o Kice i Kiku. Mówiła, jak ją przekonywali do energii, jak jej mówili, że jest wyjątkowa i ma aurę dookoła siebie. Na początku nie chciałem jej słuchać, ale czym więcej mówiła o sobie, tym więcej ja słyszałem o mnie. Mi powtarzali te same rzeczy. Mama mówi, że na początku wrzeszczałem, żeby się wynosiła i nic nie rozumie, choć ja nie pamiętam, żebym tak robił. Wpuściłem ją do pokoju dopiero 2 dnia. Przegadaliśmy północy i wtedy chyba do mnie dotarło. Do centrum więcej nie poszedłem. Za to rodzice zapisali mnie do psychologa, żeby, to mówi tata, wzmocnić moje poczucie wartości. Nie wiem, czy to się udało, bo psycholog okazał się całkiem dobrym szachistą i większość czasu ćwiczymy obronę sycylijską. Ale tego proszę już rodzicom nie mówić. W każdym razie chciałem panu podziękować. Dawno nie widziałem moich rodziców tak szczęśliwych. Może to wszystko właśnie po to było? Żeby znaleźli czas, szczególnie tata. Tego nie wiem. Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam z zaśnieżonego Davos. Dawid Krzywicki.